jak wykraść Piłsudskiego z Magdeburga.
Taki problem stanął w 1918 roku przed jednym z Wielkopolan.
Jak go rozwiązał? O tym już za chwilę w kolejnej części cyklu.
Udane powstanie. W 10 minut.
Część 12. W te i z powrotem przez granicę.
Czyli nadgraniczna współpraca wojskowa Polaków z Kongresówki Wielkopolski.
Wielkopolska w wyniku rozbiorów i decyzji Kongresu Wiedeńskiego kończącego w Europie okres napoleoński została podzielona pomiędzy Królestwo Pruskie a Cesarstwo Rosyjskie.
Podczas I wojny sprzymierzone Niemcy i Austro-Węgry zajęły ziemię tzw. Królestwa Polskiego, dotąd znajdujące się pod panowaniem rosyjskim. I chcąc wykorzystać Polaków jako żołnierzy walczących z Rosją, w listopadzie 1916 roku zadeklarowały, że stworzą własną Polskę.
Ta niemiecko-austriacka Polska miała być monarchią, ale na razie nie wiadomo było, kto zostanie jej królem.
W zastępstwie króla powołano trzyosobową Radę Regencyjną.
Podjęła ona w listopadzie negocjacje z komisariatem Naczelnej Rady Ludowej w sprawie powołania wspólnego trójzaborowego rządu.
Także współpracownicy Józefa Piłsudskiego nawiązali kontakty z Wielkopolanami. Wśród nich znalazł się dezerter z Wojska Pruskiego, Wincenty Wierzejewski.
I tak się zaczęła kolejna karta tego niesamowitego życiorysu.
Szymon Dąbrowski, biograf Wincentego Wierzejewskiego.
Został skontaktowany z Adamem Kocem, dosyć ważną osobą właśnie w Warszawie, podkreślając to, że doceniają siłę jego organizacji i to, że sobie świetnie właśnie radzi w zaborze pruskim, gdzie Piłsudczykowskie POW w ogóle nie miało struktur, praktycznie dopiero zaczynało jakieś próby, a Wierzejewski miał już doskonałą organizację, wprawdzie kadrową, ale organizację sprawną. Poprosili go o zorganizowanie próby odbicia Piłsudskiego, osadzonego wówczas w twierdzy magdeburskiej. Wierzejewski podjął wyzwanie. On oczywiście miał swoich wypróbowanych skautów, swoich wypróbowanych pałowiaków. Jedną z takich osób był Józef Jęczkowiak, który wówczas przebywał na froncie. Wierzejewski przesłał mu paczkę na front i była w niej paczka papierosów. Jęczkowiak jako skaut pomyślał, że coś tu jest nie tak, skoro jego komendant przesyła mu paczkę papierosów, a skauci nie palą. No i oczywiście było coś nie tak, a właściwie było wszystko tak, jak miało być. To znaczy w paczce papierosów był ukryty bilet wolnej jazdy do Poznania. Czyli jasny rozkaz dezercji. W związku z czym Jęczkowiak po prostu uciekł, przyjechał do Poznania i stawił się z pytaniem, co ma robić. Pojechał do Magdeburga, żeby organizować próbę odbicia. To znaczy na początku sprawdził, czy są jacyś Polacy, którzy są obstawą tego więzienia w twierdzy magdeburskiej. Sprawdzał dzięki takim informatorom właśnie, jakie są plany wart, przewożenie więźniów i tak dalej. Cała akcja była przygotowana na tyle, że w Poznaniu było już przygotowane mieszkanie, w którym Piłsudski miał być ukrywany. Był już wyznaczony spośród właśnie pełowiaków oddział ochrony. Natomiast myślę, że nie tyle przeszkodziła, ile pomogła w tym całym planie historia, która toczyła się także poza Polską, czyli nadchodząca rewolucja w Niemczech.
Przyszłego marszałka Polski zwolniono z twierdzy magdeburskiej 8 listopada 1918 roku.
Piłsudski został tymczasowym naczelnikiem państwa.
Wincenty Wierzejewski nadal współpracował z Warszawą. Jego biograf pisze, że prawdopodobnie przeprowadzał już w trakcie powstania do Warszawy transporty broni i amunicji.
Podobny transport zabrał wracając na polską stronę kapitan Michał Zabdyr, który wspomagał powstańców pod dowództwem Pawła Cymsa w ataku na Inowrocław.
Zajęcie tamtejszych koszar oznaczało także zdobycie mundurów i broni, którą podzieliły się owe oddziały.
Podobnie zachował się batalion pograniczny ze Szczypiorna koło Kalisza, który po udziale w walkach w Krotoszynie i Ostrowie ewakuował, jak to ładnie określono, magazyny wojskowe z tych miast za wciąż funkcjonującą granicę.
Z zagranicy kilkakrotnie przeszły oddziały POW bądź wojskowe. Do takiego współdziałania doszło także w Witkowie.
Polacy jeszcze przed wybuchem powstania liczyli na zbrojną pomoc Błękitnej Armii, czyli Armii Hallera.
W jej skład wchodzili byli żołnierze armii zaborczej, przede wszystkim austriackiej i pruskiej.
Profesor Janusz Karwat.
Dodatkowo Polacy żyjący, mieszkający na emigracji we Francji, Włoszech i w obu Amerykach. Stamtąd przybyło ponad 20 tysięcy żołnierzy, ochotników z Kanady, Stanów Zjednoczonych, Brazylii, Argentyny. Samo uzbrojenie, wyposażenie techniczne otrzymaliśmy od Francuzów. Najnowszy sprzęt, łącznie z bronią pancerną, przecież zorganizowano pułk czołgów, lotnictwa. Po 11 listopada przemysł francuski, aliancki nadal pracował na cele wojskowe i te najnowsze rodzaje uzbrojenia, najnowsze linie przekazano Polakom.
Wojsko zorganizowane we Francji w 1917 roku z inicjatywy Romana Dmowskiego i Komitetu Narodowego Polskiego zostało przez państwa zwycięskie uznane za jedyne sojusznicze Wojsko Polskie.
Działacze niepodległościowi w zaborze pruskim, utrzymujący bliski kontakt z Komitetem Narodowym Polskim, mieli nadzieję, że armię Hallera uda się przetransportować drogą morską do Gdańska, a dalej wykorzystać jako wojsko wspierające przejęcie władzy na ziemiach polskich przez komisariat Naczelnej Rady Ludowej.
Na drodze stanęła nam tutaj Wielka Brytania. Anglicy, chociaż dla nich Francuzi byli aliantami, obawiali się dominacji francuskiej. W związku z tym storpedowali plan desantowania armii Hallera w Gdańsku i zamiast tychże oddziałów, pułków dywizji, do Gdańska przybył na kanonierce brytyjskiej Ignacy Paderewski wraz z nieliczną misją.
Armia Hallera, zwana błękitną od koloru mundurów, wylądowała w końcu wiosną 1919 roku w Gdańsku i wzięła udział w walkach w tzw. Galicji Wschodniej, przed wojną należącej do zaboru austriackiego.
Liczyła wtedy około 70 tysięcy żołnierzy.
Wielkopolanie także udzielili wsparcia Polakom na wschodzie.
Dzięki poczynaniom Dowbora i jego oficerów zorganizowano regularną armię. Wojsko Wielkopolskie, 102 tysiące, z tego 70 w oddziałach liniowych. Do tego trzeba dodać ponad 100 tysięcy w oddziałach Straży Ludowych. To ci, którzy już nie podlegali poborowi, w zasadzie ponad połowa mężczyzn znalazła się w mundurach. To jest ogromny wysiłek. W porównaniu z innymi dzielnicami największy. 16 lutego rozejm w Trewirze, a na wschodzie, zwłaszcza w Galicji Wschodniej, istniało duże zapotrzebowanie na żołnierzy. Sam Paderewski, mający w Poznaniu ogromny autorytet, przyjechał w pierwszych dniach marca 1919 roku jako premier do Poznania i przekonał miejscowych polityków, również generała Dowbora Muśnickiego, że tej pomocy należy udzielić. W pierwszej kolejności postanowiono, że pojadą ochotnicy. W związku z tym zgłosiła się taka kompania harcerska dawnych skautów i ona to pojechała pod Lwów w sile około 300 żołnierzy. Witana entuzjastycznie, spełniła tam swoją pozytywną rolę, choć w sensie ilościowym wkład to był niewielki. Latem wróciła, ale zaraz po tym, gdy Ukraińcy napierali, znowuż Lwów i tamtejszy rejon był zagrożony, wysłano następną grupę, ponad 3000 żołnierzy, na czele z pułkownikiem Danielem Konarzewskim, wkrótce generałem. Pułk piechoty, 4 baterie armat, również i ciężki, eskadrę lotnictwa, oddział konny, a więc wszystko to, co było najlepsze jako wojsko doborowe, doświadczone.
Mimo podziału rozbiorowego udało się zachować poczucie jedności Polaków, choć różnice w mentalności były po 100 latach spore.
W każdym zaborze dominowały także inne ugrupowania polityczne, co związane było z różnym poziomem rozwoju życia gospodarczego i innymi warunkami życia społecznego.
Inaczej także żyło się Polakom w różnych częściach państwa niemieckiego. Wielkopolska była najbardziej polska ze względu na to, że napływ ludności niemieckiej był tu najmniejszy.
Trudniej było na terenie Pomorza, Warmii i Mazur. Ziemiach, które pod władzą pruską znalazły się już w efekcie pierwszego rozbioru z 1772 roku.
Najbardziej skomplikowana była sytuacja ludności polskiej na Śląsku, który znalazł się poza granicami państwa polskiego jeszcze w późnym średniowieczu.
Polskie odrodzenie narodowe na Śląsku stało się faktem w XIX wieku. Dlatego mieszkający tam Polacy chcieli powrotu do macierzy, jak wtedy mówiono.
Solidaryzowali się ze Ślązakami Wielkopolanie, wspomagając wojskowo powstania Śląskie. Wielu żołnierzy i dowódców pochodziło właśnie stąd.
Do trzech powstań śląskich podążyło ponad 6 tysięcy Wielkopolan. Objęli tam większość kierowniczych stanowisk dowódców, zwłaszcza w drugim i trzecim powstaniu śląskim. W pierwszej kolejności należy wymienić Wojciecha Korfantego, członka ścisłego kierownictwa Naczelnej Rady Ludowej, komisariatu. On szczególnie był zainteresowany kierunkiem górnośląskim, organizacją powstania.
Polacy chcieli wspólnego państwa, ale nie byli zgodni co do tego, jak ma ono wyglądać.
Jakie były relacje Wielkopolan z naczelnikiem państwa polskiego Józefem Piłsudskim? O tym w kolejnym odcinku cyklu Udane powstanie
w 10 minut.